Gość babiego lata.
A naszym gościem jest pani Maria Magdalena Kwiatkiewicz, poznanianka, inicjatorka powstania galerii JES, która promuje sztukę złotniczą i dokonania polskich projektantów, współzałożycielka i współwłaścicielka firmy JES Biżuteria, ale przede wszystkim pewnie, chociaż zaraz pani Magda powie, podróżniczka i fotografik.
No na pewno moje serce jest podzielone między biżuterię, którą zajmuję się już od ponad 30 lat, a podróże i fotografie. Podróżuję na końce świata, tam gdzie faktycznie można zrobić takie zdjęcia, które oddają życie ludzi. Uwielbiam miejsca, gdzie życie toczy się na ulicy, a więc oczywiście głównie Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Te bliższe miejsca, na przykład jak Europa, zostawiam sobie na emeryturę, bo tutaj będzie łatwiej. Tutaj w ogóle, myślę, w Europie dużo mniej się zmienia, a więc ten świat będzie taki sam, myślę, albo zmieni się nie aż tak bardzo za lat 10 czy 20. Natomiast te miejsca, które ja dzisiaj podróżuję, faktycznie zmieniają się błyskawicznie.
I pani tam jedzie, żeby zdążyć jeszcze złapać ten klimat i te widoki, które są teraz, bo za chwilę już ich może nie być.
No na pewno na moich oczach, jeżeli mam okazję jechać w takie miejsca po kilku latach, już widzę olbrzymie różnice.
Jakie to są różnice? Gdzie?
Wszystko się, jak ja to mówię, amerykanizuje, a więc zaczynają wszyscy chodzić ubrani identycznie, zwyczaje się zmieniają. Teraz byłam w Ekwadorze. Udało mi się dotrzeć do takiego plemienia Waorani, które mieszka głęboko w dżungli. Jest to miejsce, gdzie faktycznie dzisiaj prawie nikt nie dociera. Oni dopiero od lat 50. mieli pierwsze kontakty z cywilizacją, przy czym polegały one na tym, że misjonarze, którzy tam dotarli, po prostu zostali zabici, wrzuceni do rzeki i potem przez długi czas tam nikt nie docierał. Nie życzyli sobie żadnych kontaktów.
Nie bała się pani tam do nich jechać?
Nie, oczywiście, że się nie bałam. Zostaliśmy zaproszeni przez wodza, wódz o imieniu Penti.
A skąd wódz wiedział o pani?
Skąd pani wiedziała
właśnie
o wodzu?
Nie, skąd wódz wiedział o pani, bo pani może sprawdzić w internecie, a wódz nie.
No, na szczęście mam takiego przyjaciela, który podróżuje po świecie, on organizuje nam wyprawy i to Światosław Wojtkowiak poznał wodza. Wódz jest już dosyć, w naszym rozumieniu, światłym człowiekiem, skończył szkołę, mówi po hiszpańsku i w imieniu tego swojego narodu, Waorani, próbuje walczyć przeciwko tym, którzy im zabierają ziemię. I on tylko dlatego nas przyjmował do swojej wioski, do swojej chaty. Spędziliśmy u niego tydzień, żeby po prostu nam wytłumaczyć, pokazać nam tą swoją kulturę, która jest przebogata, a która on ma dokładnie świadomość, że ona zamiera. Starszy wódz, jego ojciec, opowiadał nam oczywiście. Te tłumaczenia były dosyć skomplikowane, bo starszy wódz nie mówi po hiszpańsku, mówi tylko w swoim narzeczu. Mówił o tym, że las zawsze należał do nich, kiedy oni właśnie, powiedzmy, przed latami 50. w ogóle nie mieli świadomości, że są jacyś inni ludzie na świecie, nie Waorani. Nazywali wszystkich obcymi i nie życzą sobie do dzisiejszego dnia, żeby obcy przyszli i zabrali im ziemię. A niestety w tym rejonie, nie tylko, jak wiemy, w Amazonii są oczywiście fantastycznie wysokie drzewa dochodzące do 60-70 metrów, ale jest niestety ropa. I na całym obszarze Waorani jest ropa. Także oni nie mają żadnych szans przetrwać. Petroleros, jak oni nazywają, wchodzą na te tereny, no niestety, bo już są odwierty, buduje się drogi. Oni się próbują przed tym bronić, ale nie mają żadnych szans. I dlatego on przyjął nas, żeby nam opowiedzieć, żeby nam pokazać, że mówi się o nich dzikie plemiona. Zresztą taki jest tytuł tej wystawy, na którą dzisiaj będę zapraszać. Dzikie plemiona, ale tak naprawdę to my jesteśmy dzicy, a nie oni.
Co się w pani buntuje, jak pani opowiada z przekonaniem, że, ale mówi pani z pewnością, oni nie mają szans.
Oni nie mają
szans. Co się
w pani
buntuje? Odczuwa pani bezsilność wtedy?
Oczywiście. Obserwując ich życie, widziałam życie pełne spokoju, harmonii. Oni są stopieni z lasem. Oni nic więcej nie potrzebują. Oni w tym lesie znajdowali wszystko, co im było do życia potrzebne. Zresztą nie zabierali z tego lasu nic więcej niż potrzebowali. Jeżeli dla rodziny potrzebna była jedna ryba, to łowili jedną, nigdy nie dwie. Jedną, skromnie, starali się tego lasu nie przekształcać, nie niszczyć. Natomiast to, co się dzieje dzisiaj, to już wiadomo, że są już inne plemiona, na przykład takie plemię Kofanów, których też odwiedziliśmy, którzy no, weszli na ich tereny, zbudowali drogi, drogami dociera wszystko. Oczywiście łatwo się przyjmuje prezenty typu telewizja, prawda, jakieś nawet powiedzmy służbę zdrowia, czyli lekarstwa, natomiast z tymi drogami przychodzić wszystko to, przed czym oni nie potrafią się bronić. Oni
czyli są, życie im się zupełnie zmienia.
Życie im się zmienia, zabiera im się tak naprawdę duszę, a w zamian daje często tylko uzależnienia.
A ja myślałam, że pani jeździ po świecie i ogląda kobiety, a właściwie podziwia ich biżuterię i fotografuje to, jak kobiety się ozdabiają. Ale i to również jest na pani zdjęciach, prawda?
Oczywiście. Biżuteria, ponieważ tak jak powiedziałam, to jest druga połowa mojej duszy. Posiadam faktycznie na jedną chyba z największych oprócz pani Dzikowskiej, kolekcję biżuterii etnicznej. No tutaj akurat w Ekwadorze może ta biżuteria była bardzo skromna, bo faktycznie oni do dzisiejszego dnia nosili właściwie tylko i wyłącznie opaskę na biodra.
Ale ozdabiają się i mężczyźni, i kobiety?
I mężczyźni, i kobiety, ale te ozdoby to oprócz tej opaski na biodrach, to były koraliki zrobione z różnych nasion, piórek, sznurków, jakichś traw.
A w innych miejscach na świecie, gdzie pani dotarła, bo wszędzie kobiety się ozdabiają, mężczyźni również. Były takie miejsca, które biżuterią panią, nie wiem, zachwyciły, zadziwiły?
Oczywiście jest bardzo wiele miejsc na świecie, gdzie biżuteria jest bardzo okazała, bardzo pokaźna. Na przykład właśnie plemiona na terenie Chin, takie plemię Miao, kobiety noszą na sobie całe kilogramy srebra w najróżniejszych kształtach, na przykład naszyjniki z olbrzymich kul, ale kule wielkości grejpfruta na przykład.
I im więcej tej biżuterii,
tym wyższa pozycja. Na przykład nakłada się kolejne obręcze, im więcej tych obręczy srebrnych, tym oczywiście lepiej. Jest to, czasami kobiety na sobie posiadają cały majątek rodziny. My wiemy o tym, że tak jest w Indiach, bo faktycznie kobieta w Indiach nosi oczywiście biżuterię złotą, ale nosi ją całą na sobie. Wszystko, co dostała w dniu ślubu.
Nawet jak nie pasuje.
Tam wszystko pasuje. Natomiast do momentu, kiedy oczywiście nie zostanie wdową, kiedy nie wolno jej już nosić niczego. Kobiety w Indiach mogą nosić biżuterię tylko, jeżeli są mężatkami. Czyli ani nie panny, ani nie wdowy. Wdowa w ogóle jest już tak zwana, tak mówi się o wdowie w Indiach, że to jest kobieta niepomyślna. No bo ona jest winna temu, że mężczyzna nie żyje. I dlatego kiedyś to ten taki obrzęd, kiedy kobiety rzucały się na stos, czyli tak zwany sati, był bardzo mądrym właściwie obrzędem, bo i tak kobieta w momencie, kiedy jej mąż odchodzi, właściwie nie uczestniczy w niczym, nie może uczestniczyć w ogóle w życiu rodziny, powinna chodzić na biało, powinna w ogóle zniknąć z tego świata.
Czerpie pani inspirację z tych podróży, taką właśnie biżuteryjną? Przyjeżdża pani do Polski i na przykład mówi, zobaczcie na tych zdjęciach taka biżuteria, może by zrobilibyśmy jakąś kolekcję inspirowaną.
Oczywiście tak. Mam świadomość, że my Polki nie lubimy biżuterii etnicznej, tak dosłownie, natomiast inspirowana jest bardzo piękna. Szczególnie biżuteria srebrna, bardzo łatwo właśnie ją, taką etniczną biżuterię przerobić na taki. My mamy w naszej firmie dwie bardzo fantastyczne projektantki, które potrafią właśnie inspirować się biżuterią. Ja czasami w galerii swojej jest, pokazuję biżuterię etniczną razem ze swoimi zdjęciami. Zresztą bardzo to było, myślę, interesujące, ponieważ te same przedmioty, które były w kablotach, można było zobaczyć faktycznie na kobietach. Na przykład mam taki piękny pas z Tybetu i mam tą kobietę, która najpierw pasła jaki na polu, no a potem u mnie dzisiaj jest, można obejrzeć go w kablocie.
A czasami pani tą swoją kolekcję trzyma w domu, czy gdzieś tam pokazuje, chociaż częściami?
Najczęściej mam w domu, pokazuje z rzadka.
Aha, a nosi pani tę biżuterię?
A noszę, owszem, oczywiście, szczególnie w takie dni, kiedy pokazuję swoje zdjęcia, no to zawsze staram się ubierać jakoś właśnie nietypowo etnicznie. No co prawda dzisiaj w przypadku tej konkretnej wystawy Ekwadoru, no nie mam żadnego stroju. który mogłabym adekwatnego, który mogłabym wystąpić, ponieważ oni, tak jak już wspomniałam, jedynym ich odzieniem tradycyjnym był sznureczek na biodrach.
To jest jakiś pomysł.
Trochę zimno chyba by było.
Ale może...
Szczególnie dzisiaj, jak się lato kończy.
Może temperatura trochę podskoczy. Gdzie i kiedy będzie można...
Chyba mnie na pewno by wtedy podskoczyła.
Ale na pewno by wtedy o tej wystawie było głośno, co?
Znaczy się myślę, że zdjęcia są dostatecznie interesujące. Są tam faktycznie i mężczyźni, i kobiety w tych sznureczkach. Więc można zobaczyć. Bo faktycznie, jak już wspomniałam, dzisiaj młodzi ludzie już chodzą ubrani w podkoszulkach.
I Sweetie mają napisane na
tak, na przykład,
piersi.
Albo, nie wiem, McDonald's, obojętnie. Natomiast jeszcze starsi ludzie, szczególnie jak idą na polowanie do lasu, to są ubrani jeszcze tradycyjnie.
Gdzie i kiedy będzie można zdjęcia z Ekwadoru, pani Magdaleno, obejrzeć?
Zdjęcia z Ekwadoru będzie można zobaczyć w Starym Zoo. Od czwartku począwszy, godzina 17, zapraszam na wernisaż, a potem na pewno przez miesiąc w Starym Zoo, ulica Zwierzyniecka.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jeszcze tylko zapytam, więcej mężczyzn czy kobiet na tych zdjęciach się pojawia? Czy równo?
Znaczy, tutaj faktycznie jest dosyć dużo mężczyzn, ponieważ wiele funkcji, które w tym społeczeństwie można zaobserwować, to właśnie należy do mężczyzn, czyli myśliwstwo, łowiectwo, wszystkie zbierania różnych owoców w lesie. Natomiast oczywiście dzieci i kobiety są również, bo to jest moja największa miłość.
A następna wyprawa już zaplanowana?
A następna wyprawa zaplanowana do Kamerunu. Co prawda teraz trochę ebola...
Może pokrzyżować plany.
Bilety już są, ale troszeczkę się zastanawiam. Oczywiście mam w zanadrzu jeszcze jedną wyprawę. Papua Zachodnia. Chciałabym dotrzeć takich plemion, które żyją na drzewach.
Dziękujemy serdecznie za wizytę w studiu. Zapraszamy na wystawy do Starego Zoo od czwartku, wernisaż o godzinie 17.
Ja bym jeszcze panią Magdę zapytał o jedną rzecz.
Ja bym mogła jeszcze o wiele rzeczy panią Magdę zapytać.
Dużo pytałeś, ja bym jeszcze panią chciała zapytać, bo jak pani na to patrzy, że w czasie, kiedy właśnie z jednej strony są te plemiona pierwotnie żyjące tak blisko natury, wdziera im się cywilizacja ze względu na ropę pewnie. I u nas jest też taki tu w tym społeczeństwie europejskim, czy w Polsce rys, że chętnie, nie wiem, dajemy lajki, mówię kolokwializmem, na Facebooku, tam gdzie się to odnosi do takiego naturalnego życia, że chcemy ekologicznie, że chcemy blisko przyrody, że tęsknimy za pięknymi widokami, że nie lubimy miasta, że chwalimy to, co jest bliższe natury, a w gruncie rzeczy żyjemy...
No właśnie, w gruncie rzeczy żyjemy już tak bardzo daleko. Mi się wydaje, że ci ludzie, którzy dzisiaj jeszcze są w stanie żyć po swojemu, ponieważ na terenie Ekwadoru są dwa plemiona, Taromenane i Taorani, którzy jeszcze nie mieli żadnego kontaktu z cywilizacją. Dzisiaj w zasadzie nie wiadomo nawet, jaka jest liczba populacji, jaka jest populacja tych dwóch plemion. Jest specjalny rejon, gdzie się zabezpiecza, jakby żeby nikt na ten teren nie doszedł.
Tak,
no coś w rodzaju rezerwatu, ale faktycznie oni to tego nie nazywają. To jest po prostu taka
strefa ochronna,
gdzie faktycznie na rzekach są posterunki i się nikogo nie wpuszcza. Dodatkowo wiadomo, że gdyby ktokolwiek wszedł na ten teren, to po prostu zostanie zabity i wrzucony do rzeki, więc w zasadzie oni jeszcze jakiś czas przynajmniej mają szansę żyć po swojemu. Natomiast myślę, że my już tak dalece odeszliśmy, my już tak dalece nie rozumiemy, że to ich życie jest fantastyczne, że to ich życie jest bliskie natury.
A nie nasze.
Natomiast na pewno myślę, że jak już to trochę właśnie zrozumieliśmy, to staramy się znowu wrócić. Ale to jest
trudne.
Niemożliwe. To jest bardzo trudne. Oczywiście...
Znaczy na pewno jest możliwe. Myślę, że jest jednak
nie jesteśmy w stanie odejść od cywilizacji. Mi się wydaje, że tak łatwo się przyjmuje to, co jest w cywilizacji dobre.
Przyjdzie burza słoneczna, zrobi porządek z elektrowniami, to jeszcze będziemy musieli się nauczyć krzesać ognia. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Nie, myślę, że nie.
Zobaczymy.
Nie, zupełnie, to jest po prostu...
To są zmiany w nas.
Za ciężko się rezygnuje ze swoich...